Grodzki dociera do Meksyku. Tam zaczyna go pilnować 20 paru ochroniarzy i policjantów. Czy to pomogło?
No myślę, że do czasu. Do czasu. Tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, właściwie od samego początku konfliktu z Józefem Stalinem Trocki był obserwowany przez sowiecką bezpiekę, przez kolejne organy bezpieczeństwa. Dobrze wiemy, że te organy, ich nazwy się zmieniały od oczywiście od czeki przez GPU, OGPU, NKWD aż na KGB skończywszy. Natomiast to jest bez różnicy. Te nazwy, te etykietki są tutaj jakby nieistotne. Istotne jest modus operandi. A rzeczywiście wywiad sowiecki, który kształtował się w ogniu, można powiedzieć, rewolucji, ale tak naprawdę zachowywał swoją absolutną ciągłość, powiedzielibyśmy, z okresem różnych organów bezpieczeństwa z XIX wieku, był na tyle sprawny, że był w stanie tworzyć bardzo sprawną sieć powiedziałbym takich powiązań, sieć agentury, właściwie rozsianej po całym świecie. Trocki, kiedy trafił do Meksyku, kiedy do jego, że tak powiem, dyspozycji została oddana w jednej z dzielnic stolicy tego państwa willa i bardzo zresztą, tutaj powiedziałbym, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo skutecznie przez długi czas chroniona, był pod taką, można powiedzieć, takim parasolem bezpieczeństwa, zresztą nie tylko policji, ale także meksykańskich organów bezpieczeństwa. Tutaj zresztą władze Meksyku obawiały się szerokiej infiltracji tutaj ugrupowań politycznych tego państwa przez, no, przez między innymi właśnie wywiad sowiecki. Trocki przeżył tam zresztą ostrzał chociażby z broni maszynowej, natomiast nie spodziewał się, że inwigilacja sowieckich służb specjalnych będzie aż tak głęboka, że te służby będą w stanie wyeliminować większą część jego rodziny, ponieważ większa część jego rodziny, z wyjątkiem jego partnerki życiowej i jednego wnuka, została praktycznie zgładzona przez sowieckie służby specjalne. Oczywiście te przyczyny oficjalne bardzo często to były różnego rodzaju choroby, czy nieudana operacja, czy jakiś wypadek, ale dziś więcej wiemy na ten temat i wiemy, że nie wszystko było tutaj kwestią przypadku. Faktem jest, że w sierpniu 1940 roku jeden ze współpracowników sowieckich organów bezpieczeństwa, który wcześniej poprzez sekretarkę Lwa Trockiego wszedł w łaski samego właśnie przywódcy czwartej międzynarodówki, dokonał tej zbrodni. Zabił Lwa Trockiego czekanem. Zabił Lwa Trockiego czekanem, który ukrył pod płaszczem. Zaraz po tej zbrodni został zatrzymany przez ochronę i oddany wymiarowi sprawiedliwości. Otrzymał karę więzienia, 20 lat, którą właściwie prawie całą odbył. No a po wyjściu z więzienia został, że tak powiem, nagrodzony orderem Lenina i uzyskał tytuł bohatera Związku Sowieckiego. Zmarł w latach 70., pod koniec lat 70. na Kubie.
Stalinizm został religią polityczną Wschodu, na przykład dzisiejsza Rosja, a Trocki z czwartej międzynarodówki stał się jej odpowiednikiem na Zachodzie, na przykład rok 68.
Tak, jeżeli spojrzymy na całą kontrkulturę, jeżeli spojrzymy na cały ruch kontrkulturowy na Zachodzie i będziemy chcieli go przeanalizować tylko w kontekście, powiedziałbym, takich źródeł marksistowskich, to nie zrozumiemy całej istoty tego ruchu. Generalnie cała siła trockizmu tkwi, powiedziałbym, w jego elastyczności, w tym, że jest bardzo szeroko interpretowany, bardzo elastyczny, jeśli chodzi o dopasowywanie się do różnych norm kulturowych i przede wszystkim do różnego rodzaju epok historycznych. Jeśli spojrzymy chociażby na idee maoistowskie, to one są bardzo trudne do przeszczepienia do innych sfer kulturowych, innych, do innych szerokości geograficznych, do innych epok historycznych. Natomiast rzeczywiście trockizm bardzo elastycznie dopasowuje się do kolejnych epok historycznych i rzeczywiście ta cała kontrkultura i ta baza, powiedziałbym, taka ideowa, na której rok 1968 na zachodzie Europy był oparty, jest przesiąknięta ideami właśnie trockistowskimi. Jeśli chcemy spojrzeć na te sfery, w których tak naprawdę trockizm dzisiaj i od lat 60. można powiedzieć jest bardzo żywotny i które przenika, to myślę, że wszelkiego rodzaju ruchy, po pierwsze anarchistyczne, po drugie wszelkiego rodzaju ruchy ekologiczne, wszelkiego rodzaju ruchy antyglobalistyczne bądź ruchy alterglobalistyczne, to jest pokłosie właśnie idei trockistowskich. To jest pokłosie tworzenia rewolucji na bardzo różnych płaszczyznach, ale przede wszystkim w skali globalnej. Tutaj mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z ideą rewolucji dyfuzyjnej. To możemy sobie oczywiście tak powiedzieć, nieco upraszczając, czyli rewolucji rozproszonej. Rozproszonej w czasie i rozproszonej w przestrzeni. Dlatego bardzo często nie dostrzegamy związków różnego rodzaju procesów społecznych czy procesów, no właśnie, politycznych, które zachodzą, ale jeśli przyjrzymy się chociażby idei zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo przecież dzisiaj od wielu dekad, powiedziałbym, taką bardzo popularną ideą i pewnym takim manifestem wręcz światopoglądowym, czy to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy współcześnie na forum Unii Europejskiej, to zobaczymy, że rzeczywiście tutaj wiele tych, powiedziałbym, takich korzeni, które zasiał Lew Trocki, znajduje się właśnie w tych manifestach.
Związek Radziecki był przecież zawsze więcej czy mniej stalinowski, to dzisiaj chyba jest, ale inspirował i opłacał terroryzm na Zachodzie, a ten terroryzm miał raczej charakter trockistowski. Jak to wyjaśnić?
Jest to pewien paradoks. Jest to pewien paradoks, ponieważ jeżeli spojrzymy na sojusz ekstremów, czy na finansowanie w ogóle ekstremów, a nawet współcześnie, tak jak powiedziałem, ten sojusz ekstremów, który jest jednym z narzędzi wpływania na społeczeństwa zachodnie, ale nie tylko, przez w przeszłości sowieckie, obecnie rosyjskie służby specjalne, to widzimy, że tu jest tak naprawdę idea trockistowska. To jest idea podpalania kolejnych państw i tworzenia takich, powiedziałbym, oddolnych ruchów. Bo pamiętajmy, że przecież idea trockizmu to jest idea krytyki biurokracji bolszewickiej, krytyka biurokracji komunistycznej. To jest właśnie kwestia permanentnej rewolucji, pomijania pewnych struktur zastanych, tworzenia oddolnie ruchu rewolucyjnego, nie tylko w płaszczyźnie oczywiście politycznej, ale także w płaszczyźnie kulturowej, w płaszczyźnie społecznej, w płaszczyźnie mentalnej. Chodzi o zaprzeczenie danemu porządkowi, tworzenie potencjału protestu. To jest istota właśnie tej rewolucji, która przenika wszystkie, powiedzielibyśmy, takie istotne, kluczowe sfery życia społecznego. Jeśli spojrzymy na finansowanie przez sowieckie służby specjalne, czy Czerwonych Brygad we Włoszech, czy grupy Bader-Meinhof, frakcji Czerwonej Armii w Niemczech, czy jeśli spojrzymy na związki sowieckich służb specjalnych z takimi ruchami jak ETA w Hiszpanii, czy IRA w Irlandii Północnej, to zobaczymy, że rzeczywiście mamy do czynienia z ideą rewolucji światowej. Mamy do czynienia z ideą rewolucji światowej, tylko oczywiście dostosowaną do innych realiów. Natomiast jest to nic innego jak wprowadzenie w życie wskazań Lwa Trockiego. Jest to wprowadzenie w życie wskazań Lwa Trockiego w takim sensie, tak jak powiedziałem, rewolucji rozproszonej, która nie musi być prowadzona środkami militarnymi. To jest też bardzo ważne, ponieważ sam trockizm bardzo mocno ewoluował, jeśli przyjrzymy się chociażby pismom jednego z najbardziej znanych polskich trockistów, już nie żyjącego, profesora Ludwika Hasa, jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów wolnomularstwa w Polsce, to rzeczywiście widzimy, że bardzo często idee trockistowskie trafiały na podatny grunt w kręgach nazywanych inteligencją. To właśnie inteligencja stała się, to co nazywamy inteligencją, chociaż oczywiście ona się, to, ta grupa społeczna bardzo mocno ewoluowała od powiedzmy od okresu międzywojennego współcześnie.
I zasługuje na tą nazwę.
Tak, i myślę, że dzisiaj używanie tego pojęcia jest, ja go używam osobiście w cudzysłowie, i ilekroć mówię tutaj o inteligencji chociażby współczesnej, czy w Polsce, czy w krajach zachodniej Europy, to mniejszy bądź większy cudzysłów na to pojęcie nakładam. Natomiast rzeczywiście intelektualiści, szeroko pojęci, czy to artyści, czy to malarze, czy to muzycy, czy to możemy oczywiście wymienić konkretne nazwiska, które były takimi bardzo istotnymi, głośnymi i oddziałującymi, prawda, na swoje otoczenie. To także oczywiście szeroko pojęta pedagogika, szeroko pojęta sfera edukacji, zarówno tej niższej, jak i tej wyższej, była przesiąknięta tymi ideami trockistowskimi. I to bardzo dobrze widać po Stanach Zjednoczonych. Cały proces, który się toczył przecież nad Lwem Trockim w środowisku właśnie, powiedzielibyśmy, komunistycznym na zachodzie Europy, który zresztą oczyścił go z zarzutów wśród tych kręgów antystalinowskich, gdzie jednym z absolutnych takich ludzi, powiedziałbym, takich no, propagatorów idei Trockiego był przecież John Dewey, jeden z, no, można powiedzieć, takich protoplastów współczesnej pedagogiki w Stanach Zjednoczonych, czy jednego z nurtów tej pedagogiki. To myślę, że możemy sobie też scharakteryzować tę postać i pokazać, które tutaj elementy były uwypuklane. Stanęli w obronie Trockiego. Wielu artystów, wielu malarzy, wielu muzyków było jakby zafascynowanych tą ideą. Natomiast rzeczywiście Trocki w tym ruchu robotniczym, stricte robotniczym, miał o wiele mniejsze poparcie, natomiast był ewidentnie człowiekiem hołubionym wśród tych klas wyższych. I myślę, że niebezpieczeństwo generalnie samego trockizmu, jego zdolność do infekowania, jego zdolność do, no, powiedzielibyśmy, takiej interakcji z kręgami ludzi wykształconych, ludzi zajmujących wysoką pozycję społeczną, właśnie polega na tym, że mamy do czynienia z taką swoistą syntezą marksizmu przez, że tak powiem, sito pewnego światopoglądu Trockiego, dostosowaną do tak, że tak powiem, no, zdolności percepcji ludzi Zachodu.
Pomówmy o grupie doradcy Solidarności i karierze Michnika. Czy to ma coś wspólnego z tym?
Myślę, że jeżeli spojrzymy na karierę samego Adama Michnika, ale także jego pracę, jego publicystykę, zarówno tę z lat 70., ale także współczesną, jeżeli przyjrzymy się tym ideom, które głosi, to rzeczywiście znajduje się całkiem sporo ludzi, całkiem sporo ekspertów, którzy uważa, że ta grupa skupiona wokół Adama Michnika była tak naprawdę nie tyle grupą opozycji demokratycznej, niezależną całkowicie od idei komunistycznych, ale swego rodzaju grupą opozycyjną wewnątrz właśnie samego systemu komunistycznego. Czyli mieliśmy do czynienia z taką swoistą opozycją, ale w ramach, powiedzielibyśmy, w ramach szeroko pojętego establishmentu ideowego, tak bym to mógł określić. No bo przecież jeżeli przyjrzymy się tej idei permanentnej rewolucji, to mamy tam jasno zapowiedzianą rewolucję demokratyczną, tak? Rewolucję demokratyczną. I patrząc oczywiście na grupę taką chociażby jak Komitet Obrony Robotników, jak na takie postaci jak Bronisław Geremek, jak właśnie Adam Michnik, jak Jacek Kuroń, to widzimy tam wiele takich, nawet powiedziałbym, afirmujących tekstów, afirmujących fraz i odnoszących się do samych idei równości, do samych idei równości ludzi, równości klas. I w tym kontekście myślę, że to jest bardzo silnie, że tak powiem, poddane takiej, powiedziałbym, no, można powiedzieć, wpływowi właśnie idei Trockiego.
30 lat temu odbył się pozorny upadek rosyjskiego imperializmu. Jak się ma trockizm od tego czasu?
Ja myślę, że się ma całkiem dobrze. Myślę, że ma się całkiem dobrze, że idee, że od roku 1938 te idee czwartej międzynarodówki są cały czas, że tak powiem, kontynuowane, że cały czas ewoluują i myślę, że bardzo dobrym przykładem tego są wszelkiej maści ruchy alterglobalistyczne, antyglobalistyczne, które sprzeciwiają się dominacji kapitału ponadnarodowego, byśmy to dzisiaj takim językiem określili, czy tych dominacji wielkich instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, jak korporacje ponadnarodowe, natomiast zdecydowanie, które są zwolennikami takiej pracy rewolucyjnej. I myślę, że jeżeli patrząc dzisiaj na współczesne wydarzenia, nawet jeżeli byśmy sięgnęli do pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, to zobaczymy, że spora część tych ruchów, które wówczas brały udział powiedzielibyśmy w takiej pracy oddolnej, była zafascynowana właśnie ideami trockistowskimi, czyli pewnego przewrotu demokratycznego, pewnej rewolucji demokratycznej robionej oddolnie, bez żadnej machiny biurokratycznej. I myślę, że sam trockizm, jakbyśmy samą esencję tego trockizmu wzięli, to sama idea oporu niekierowanego, którą dzisiaj obserwujemy, właściwie jej od trzech dekad taki, powiedziałbym, bardzo silny wzrost i popularyzacja, to jest nic innego jak idea Trockiego, oczywiście przystosowana do współczesnych warunków. Zatem idea oporu niekierowanego, nazywana bardzo często właśnie z języka angielskiego leaderless resistance, tam gdzie nie ma żadnej biurokracji, tam gdzie nie ma jednego lidera, gdzie nie ma, powiedzielibyśmy, jednowładztwa, tam gdzie nie ma całej takiej nadbudowy organizacyjnej, gdzie jest aparat zarządzający, gdzie mamy całą biurokrację partyjną, czy w przypadku organizacji terrorystycznych, no właśnie, całą logistykę związaną z taką czapą, powiedzielibyśmy, nadbudową organizacyjną, tylko mamy pewną ideę i ludzi, którzy oddolnie ją wdrażają. Mamy oczywiście głosicieli pewnych haseł, mamy pewnych ideologów, ale bez nich jak najbardziej ten ruch się może obyć, ponieważ sama idea jest najważniejsza, prawda? I oczywiście ta idea może być na różny sposób interpretowana, ale istotą jest to, że mamy do czynienia z ruchem oddolnym, że mamy do czynienia z tą pracą właśnie oddolną. I dzisiaj, jeżeli nawet przyjrzymy się ruchom ekologicznym, ruchom, które także organizacjom terrorystycznym, które uciekają się do stosowania przemocy w kontekście ochrony klimatu, czy w kontekście właśnie ochrony praw zwierząt, to widzimy, że mamy do czynienia z tym działaniem oddolnym, który właśnie zalecał Lew Trocki. I to, jeżeli spojrzymy na ruchy anarchistyczne, jeśli spojrzymy na ruchy globalistyczne, ale antyglobalistyczne, przepraszam, ale także jeżeli spojrzymy na tę wielką rewolucję w sprawach światopoglądowych, na przykład tę, która się obecnie dokonuje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę mowę o zwalczaniu na przykład ideologii białej supremacji, cokolwiek miałoby to znaczyć, widzimy, że jest to pewnego rodzaju pretekst do bardzo głębokiego ingerowania w struktury społeczne, bardzo głębokiego ingerowania w tkankę społeczną, powiedzielibyśmy w hierarchię wartości współczesnego społeczeństwa, to jest to absolutnie przesiąknięte ideami Trockiego. Chodzi generalnie o podporządkowanie społeczeństwa pewnej odgórnej idei, natomiast nie ma być to wdrażane przez całą biurokrację, machinę państwową, ale właśnie oddolnie poprzez zmianę paradygmatów, poprzez zmianę wzorców, poprzez zmianę myślenia, zmianę pewnych kategorii pojęciowych. Język bardzo jest tutaj istotny, natomiast bardzo ważne jest tutaj działanie, tak, że poprzez działanie kształtuje się pewne idee. I zresztą samo pojęcie prawdy, ja tutaj wspomniałem o Dewey'u jako tym właśnie propagatorze takiej pedagogiki instrumentalizmu, czyli on zresztą mówił, że prawdą jest to, co się sprawdza poprzez działanie. No też bardzo silnie nasiąknięte tymi ideami trockistowskimi, czyli zatem mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawda nie jest kategorią obiektywną, prawda? Prawda nie jest czymś, co funkcjonuje obiektywnie, ale czymś, co sprawdza się w działaniu. Jeżeli coś sprawdza się w działaniu, to jest prawdziwe. No, zaiste to przewrotna retoryka, ale to jest absolutnie w duchu Lwa Trockiego.
No, w pewnym sensie językoznawstwo Johna Austina, też z jego teorią zwrotu językowego i zasady wypowiedzi performatywnych, no też ma coś z tym wspólnego.
No właśnie, jeżeli dzisiaj spojrzymy na tę wielką rewolucję w semantyce i to, w jaki sposób język zaczyna kształtować rzeczywistość i widzimy, że właściwie powiedzielibyśmy, walka polityczna sprowadza się do mówienia i bardzo często zastępuje w ogóle jakiekolwiek efektywne działanie i mamy do czynienia z wprowadzeniem zupełnie nowych pojęć, nowych kategorii pojęciowych, to widzimy, jak bardzo ten trockizm wpłynął na chociażby rozwój, na rozwój postmodernizmu. Bardzo często my, analizując w Polsce wszelkiego rodzaju ruchy neomarksistowskie, czy to, co bywa nazywane umownie mianem marksizmu kulturowego, zupełnie pomija wpływ Lwa Trockiego. Bardzo często mówimy właśnie o wpływie Markuzego, o wpływie Horkheimera, o wpływie w ogóle całej szkoły frankfurckiej i teorii krytycznej, a zupełnie zapominamy o tym fundamencie, moim zdaniem, bez którego podobnie zresztą jak bez którego nie byłoby tego sukcesu postmodernizmu współcześnie, moim zdaniem, ponieważ nawet jeżeli przyjrzymy się takim postaciom, które oczywiście, jeżeli nawet sięgniemy do Lenina i Stalina, którzy powiedzieli, że nie byłoby rewolucji, nie byłoby na pewno takiej skali sukcesu tej rewolucji bez Trockiego, to ja bym poszedł nieco dalej w tym stwierdzeniu. Ja uważam, że nie byłoby tego wielkiego sukcesu, bo niewątpliwie o takim sukcesie trzeba mówić, w rewolucji kulturalnej, która od końca lat 60. zachodzi na zachodzie, bez wpływu właśnie Trockiego. Uważam, że nie byłoby to aż na takim poziomie. I jeżeli nawet spojrzymy na samą ideę marszu przez instytucje Antonio Gramsciego, to widzimy, że to też jest osadzone bardzo mocno na ideach Trockiego. Tutaj nie mówimy o żadnym jakimś sformalizowanym światopoglądzie, ale o kilku bardzo istotnych ideach, które chodzi właśnie o rozprzestrzenianie, o powiedzielibyśmy taką właśnie dyfuzję tych idei i rozsadzania starego modelu społecznego, począwszy od kwestii modelu rodziny, od kwestii hierarchii w państwie, kwestii wartości, kwestii stosunku do tradycji, do religii. No, pamiętajmy, że tutaj Trocki bardzo mocno akcentował te ruchy laickie i rozsadzanie, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, religii od środka. To był bardzo ważny element i jeżeli spojrzymy na te wszelkiego rodzaju ruchy lalickie, no tak jak powiedziałem, od końca lat 60., myślę, że rok 1968 jest takim swoistym przełomem w tym takim nurcie właśnie laicyzacji Europy Zachodniej, to widzimy, że jest to ruch bardzo mocno, że tak powiem, zasadzający się na ideach tej rewolucji permanentnej Lwa Trockiego.
Pamiętam, że pan doktor wspominał, że nawet geopolityka zajęła się na przykład analizą geopolityki Jamesa Bonda. Czy to należy też do tego?
Myślę, że jeżeli spojrzymy na wpływ szkoły frankfurckiej na poszczególne dyscypliny naukowe, zobaczymy, że rzeczywiście nauki społeczne i nauki humanistyczne podlegają najsilniejszej takiej infiltracji tej ideologii. I ten marksizm kulturowy, który w sposób bardzo mocny relatywizuje pojęcie prawdy, i zresztą tutaj Trocki był jednym z absolutnych prekursorów i moim zdaniem jednym z najbardziej zasłużonych ideologów, bo o tyle, o ile na przykład Anatolij Łunaczarski był takim wykonawcą, był człowiekiem, który rzeczywiście w tym zakresie oświaty, zwalczania antyklerykalizmu i zwalczania w ogóle religii był takim czystym praktykiem, to niewątpliwie Trocki był człowiekiem, który zapalał po prostu umysły innych i po dziś dzień zapala. Zresztą jego popularność, jego tłumaczenie, jego prac po dziś dzień, zresztą jego najważniejsze prace są przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i zresztą na język polski te najważniejsze prace są przetłumaczone i po dziś dzień także inspirują różnego rodzaju ruchy alternatywne w tym zakresie. Jeżeli chodzi o samą geopolitykę, to niewątpliwie tak. Niewątpliwie sama geopolityka została również w jakiś sensie, mówię o zachodniej geopolityce oczywiście, zainfekowana tymi ideami postmodernistycznymi, czy tymi ideami związanymi z teorią krytyczną, ze szkołą frankfurską. Pojawiła się bardzo, bardzo silny nurt na Zachodzie, nazywany geopolityką krytyczną, która stawia bardzo mocno akcent na kwestie narracji, na kwestie językowe, to o czym właśnie mówimy, a nie na kwestie działania. I pokazuje, że można że o wiele ważniejsze bardzo często są obrazy nie na mapie klasycznej, nie w atlasie, nie na globusie, ale obrazy mapy mentalne, które są tworzone właśnie w umysłach poszczególnych decydentów czy poszczególnych właśnie działaczy politycznych, ale także pojedynczych obywateli. W związku z tym pojawiają się takie nowe nurty, jak na przykład geopolityka feministyczna, geopolityka głodu, geopolityka filmu, geopolityka sportu, geopolityka kina i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia z rozmywaniem się tak naprawdę podstawowych pojęć, z rozmywaniem się pojęcia prawdy, z rozmywaniem się dochodzenia do istoty rzeczy. Badacze bardzo często koncentrują się na kwestiach zupełnie, że tak powiem, pobocznych, nie mających większego znaczenia tak naprawdę dla prawdziwej rozgrywki. Dla prawdziwej rozgrywki, która toczy się o kontrolę nad konkretnymi zasobami, nad kontrolą konkretnych szlaków handlowych, korytarzy transportowych, konkretnych punktów węzłowych, strategicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z takim rozwadnianiem się tego pojęcia inteligencji, gdzie każdy dzisiaj może tak naprawdę zajmować się sztuką, ponieważ, no prawda, postmodernizm generalnie polega na, powiedzielibyśmy, dekonstruowaniu zastanych struktur, dekonstruowaniu zastanych modeli, takich wzorców, które istnieją w kulturze.
Samoekspresja.
Można być absolutnie pozbawionym słuchu muzycznego, a jednocześnie, że tak powiem, na zasadzie samoekspresji tworzyć sztukę, w cudzysłowie bardzo dużym, przepraszam, można tworzyć rzeźbę, która nie istnieje i nazwać to, że to jest jakaś wybitna nowa sztuka, sztuka alternatywna. No mamy do czynienia z absolutnym rozwadnianiem starego porządku, starej hierarchii, pewnych norm, pewnych, powiedzielibyśmy, takich standardów, także jeśli chodzi o estetykę, jeśli chodzi o samo pojęcie prawdy, jak już powiedział.
Partie trockistowskie, które istnieją na Zachodzie, to są praktycznie partyjki. One w żaden sposób nie odzwierciedlają zasięgu i tej myśli. Jaki jest dorobek piśmienny Lwa Bronsteina Trockiego?
Dorobek piśmienny, można powiedzieć, że nie jest ogromny. To nie są dziesiątki tomów, które moglibyśmy dzisiaj studiować. To jest kilka istotnych prac. To jest kwestia i jego wspomnień, swoistej autobiografii, także przetłumaczonej na język polski. To jest kwestia dotycząca, no można powiedzieć, krytyki tego kierunku, w którym poszedł Związek Sowiecki. To jest kwestia przedstawienia idei permanentnej rewolucji, która była odpowiedzią Trockiego tak naprawdę na stalinizm, na to, co zaczęło się kształtować już w początku lat, na przełomie lat 20. i 30. Natomiast pamiętajmy, że Lew Trocki był przede wszystkim aktywistą, był przede wszystkim działaczem, był świetnym mówcą. Oczywiście te jego prace podlegają dzisiaj bardzo szerokim omówieniom na świecie, natomiast gdybyśmy chcieli je zebrać na jednej półce i te najważniejsze prace Trockiego, no to byłoby to mniej więcej 4-5 takich podstawowych publikacji.
Jak pan ocenia rzeczywistą wagę jego dorobku życiowego i pozagrobowego? Czy ta idea ma przyszłość?
Ja myślę, że istota wpływu trockizmu i recepcji współczesnego trockizmu polega na jego oddziaływaniu na elity intelektualne. I to jest jakby główna siła sprawcza. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, te partyjki czy organizacje, które odwołują się do trockizmu, bezpośrednio odwołują się do trockizmu, są marginalne. Ale ja myślę, że tutaj nie chodzi generalnie o siłę struktur, ponieważ sam Trocki odcinał się od takiego modelu w ogóle funkcjonowania, modelu scentralizowanego z całym aparatem wykonawczym, aparatem bardzo rozbudowanym, biurokratycznym. Sam był tego wielkim, że tak powiem, przeciwnikiem. Natomiast opiera się na pewnej idei permanentnej rewolucji, podważania starego ładu, penetrowania różnego rodzaju sfer życia, począwszy od sfery akademickiej, sfery religijnej, kwestii oczywiście resortów siłowych, także administracji państwowej, w taki sposób, aby absolutnie dokonywać jej dekonstrukcji. Myślę, że to pojęcie wprowadzone, upowszechniane przez postmodernistów na zachodzie Europy jest też bardzo silnie w tym duchu trockistowskim.
Czy my się kiedyś od tego uwolnimy?
Myślę, że przemiany technologiczne, które się dzisiaj dokonują, te przemiany, które dzisiaj obserwujemy na całym świecie, prowadzą do nowego cyfrowego totalitaryzmu. Ja tak to określam jako cyfrowy totalitaryzm, ponieważ dzisiejsza technologia pozwala na permanentną kontrolę. Permanentną kontrolę pojedynczego człowieka i całych społeczeństw. Ale pozwala także na, powiedzielibyśmy, taką bardzo szeroką, nawet światową rewolucję. Polega na ekspandowaniu tych nowoczesnych technologii, zarówno identyfikacji twarzy, jak i kontroli społecznej. To, co dzisiaj obserwujemy w Chińskiej Republice Ludowej, jest bardzo ciekawym przykładem, ponieważ z jednej strony powiedzieliśmy sobie, że współczesne Chiny wyrosły na reformach Deng Xiaopinga, który był zafascynowany nową polityką ekonomiczną, którą wprowadził Lenin i której gdzieś tam ojcem chrzestnym również był Lew Trocki. A z drugiej strony dzisiaj Chiny są absolutnie prekursorem, jeśli chodzi o system takiej totalitarnej kontroli społecznej, systemu punktowego, systemu kredytu społecznego. I widać, że mamy do czynienia z eksportem tych technologii. Tak jak Lew Trocki zalecał eksport rewolucji, tak dzisiaj mamy do czynienia z eksportem technologii kontroli społecznej. I ta zdolność do kontrolowania każdego pojedynczego człowieka, oddziaływania na jego sferę mentalną, dzisiaj jest największa w historii świata. I w tym kontekście myślę, że jest to szczególnie niebezpieczne.
Czy nie myśli pan, że przemoc technologii doprowadzi do tego, że ideologie w ogóle staną się nieważne?
Myślę, że groźba, że ideologie staną się, że idee staną się nieważne, jest groźbą pozorną. Myślę, że zmieni się po prostu charakter i natura idei i ideologii. One będą ewoluować. Myślę, że analizując w ogóle dzieje świata, nie jesteśmy w stanie uciec od znaczenia ideologii, jakąkolwiek formę by miały, czy różnego rodzaju światopoglądów, czy to będzie kwestia filozofii, czy to będzie kwestia ideologii, czy to będzie kwestia religii, czy jakiegoś światopoglądu filozoficznego, to od tego absolutnie nie uciekniemy, ponieważ człowiek jest tak skonstruowany, że jego sfera duchowa, jego sfera intelektualna zawsze będzie potrzebowała pewnej pożywki takiej właśnie, powiedzielibyśmy, ideowej. I tutaj myślę, że taka analiza historii świata pokazuje bardzo, bardzo dokładnie, że od idei się absolutnie nie uwolnimy, natomiast niewątpliwie będą miały one swoje nowe, cyfrowe już oblicze.
Bardzo dziękuję, a o ideach będziemy mówić dalej.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.